Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszam na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj siatkówka, żużel, piłka nożna i słówko o tenisie. Zaczynamy od siatkówki. Liga Narodów Kobiet i Mężczyzn grają tak na przemian, ale zaczynamy oczywiście od kobiet. One też dzisiaj już swój mecz rozegrały z Belgią. Niestety przegrały po tiebreaku 2-3, a wcześniejsze mecze to zwycięstwo z gospodyniami, z Włoszkami 3-2, później porażka 1-3 z Serbią i 1-3 z Turcją. No i wczoraj wygrana z Koreą Południową 3-0. Czyli no Polki, można powiedzieć, wygrywają to, co mają wygrać. No i może oprócz dzisiejszego pojedynku z Belgikami, no przegrywają to, co gdzieś tam zakładaliśmy.
No rzeczywiście, wydawało się, że z Belgikami nasze reprezentantki mają szansę sięgnąć po zwycięstwo. Tak się jednak nie stało. Już pierwszy set bardzo wyraźnie dla przeciwniczek 25-15. W drugim Polki wygrywają do 17. Trzecia partia dla reprezentacji Belgii 25-19. Później znowu biało-czerwone zwyciężyły i w tym decydującym, czyli w tiebreaku, Belgijki zwyciężyły 15-12. Co to oznacza? Mimo porażki Polki przeskoczyły jedno oczko w górę tabeli z 11 na 10 miejsce, ponieważ ten jeden punkt za przegraną po tiebreaku dopisano do konta naszych reprezentantek i po 5 spotkaniach Polki mają punktów 6, Belgijki punktów 5. W tabeli prowadzą Turczynki 13 punktów przed Amerykankami, punktów 12. To są te dwie ekipy, które do tej pory nie przegrały żadnego meczu. Na ostatnich dwóch miejscach Włoszki i reprezentantki Tajlandii, które do tej pory meczu nie wygrały.
Tylko co do Włoszek, one robią podobnie jak mężczyźni, czyli grają no, w składzie rezerwowym. Ta podstawowa kadra przygotowuje się już stricte do igrzysk, a na Ligę Narodów została wysłana taka druga kadra. To też widać u mężczyzn. Właśnie nasi zagrali pierwszy mecz z Włochami, wygrali 3-0, później grali z mistrzami Europy z Serbią, wygrywając 3-1. No i potknęli się na tej Słowenii, co ostatnio nam się zdarza, przegrywając 1-3. No co trzeba powiedzieć, w każdym z tych spotkań trener Heinen wystawił inne składy, całkiem inni, przede wszystkim przyjmujący, rozgrywający. No w tym spotkaniu ze Słowenią nie szło nam ewidentnie w ataku. Tam nie udało się kończyć nawet prostych piłek. No i na razie po tych trzech spotkaniach nasi na miejscu 5 prowadzą Brazylijczycy z kompletem punktów. Później Francja i Japonia. Niespodziewanie tak wysoko. Oni wygrali między innymi z Rosją, która jest na miejscu 4. Do takiego turnieju finałowego, takiego bardzo szybkiego, w tym roku awansują 4 najlepsze zespoły, ale przed nami jeszcze naprawdę sporo tych spotkań.
Jeżeli chodzi o Słowenię, no to jest jakaś zmora Polaków, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy biało-czerwoni mają problem z tą reprezentacją. Chociażby Mistrzostwa Europy pamiętne się przypominają i porażka. Teraz było podobnie. Jeżeli chodzi o mecz z Serbią, to był popis jednego zawodnika, czyli Wilfredo Leona, który w jednym spotkaniu zaserwował aż 13 asów serwisowych. No, wynik niesamowity.
Rekord Ligi Narodów.
Tak, i wydaje się, że rzeczywiście wynik, który ciężko będzie poprawić, bo naprawdę powyżej 10 asów serwisowych. I to przecież nie był tiebreak, tylko to były 4 sety, a więc też no nie był to mecz najdłuższy.
To nie powiem, była jakaś drużyna z ogórkami w składzie.
Zgadza się. Tak więc rzeczywiście do spotkania z Serbią można zaliczyć do udanych i liczymy na to, że Leon taką dyspozycję, jeżeli chodzi o zagrywkę, utrzyma nie tylko w Lidze Narodów, ale przede wszystkim na tym turnieju docelowym, czyli na Igrzyskach Olimpijskich.
Nie, Leon zagrał tylko ten jeden mecz na razie, no bo tak jak mówiłem, są te przetasowania, też dla nas Liga Narodów jest takim poligonem i bazą treningową, aby jak najlepiej przygotować się właśnie do Igrzysk Olimpijskich. No i przechodzimy z siatkówki do żużla. Udało się na szczęście rozegrać 7 kolejkę w całości, no i tutaj mieliśmy takie spotkanie, po spotkaniu jak to w Częstochowie, gdzie miejscowy włókniarz podejmował ekipę z Grudziądza, no i włókniarz bez wpadki, pewne zwycięstwo 54-36.
Jeżeli chodzi o ekipę z Częstochowy, najlepszy wynik osiągnął Leon Madsen, który powoli wraca do tej swojej optymalnej dyspozycji. 12 punktów. Niewiele gorzej Bartosz Smektała, 11+3. Przyzwoity dorobek również Jakuba Miśkowiaka i Fredrika Lindgrena w zespole z Grudziądza. Tak naprawdę jeden zawodnik pojechał na swoim poziomie, mowa o Nikim Pedersenie, 12+1, ale no bardzo słabo chociażby zaprezentował się Przemysław Pawlicki, który przywiózł zaledwie 2 punkty w 3 startach. No jeżeli Pedersen nie dostanie odpowiedniego wsparcia, no to drużyna z Grudziądza będzie miała nawet nie tyle problemy z awansem do playoffów, co będzie uwikłana w walkę o utrzymanie.
W Gorzowie miejscowa drużyna, czyli Moje Bermudy Stal Gorzów, podejmowała ekipę z Torunia, Winner Apator. No i trzeba powiedzieć, że jednak Toruń no przeciwstawił się troszkę drużynie z Gorzowa, bo zdobył 40 punktów na wyjeździe, całkiem przyzwoity wynik. Można było pewnie jeszcze więcej przywieźć, bo Gorzów w tym spotkaniu najmocniejszy nie był. Ostatecznie Gorzów wygrał 50-40.
Tradycyjnie w zespole Stali liderem Bartosz Smarzyk, 13 punktów, również dobre występy pozostałych seniorów gorzowskich, Szymona Woźniaka, Tomsena i Waculi. Jeżeli chodzi o drużynę z Torunia, no to tutaj Jack Holder 12 punktów, Chris Holder 9+1, ale sami bracia Holderowie to było za mało, żeby powalczyć o co najmniej punkt w Gorzowie.
No przed Paskim miał dobry początek, on 2 razy nawet ze Smerzlikiem wygrał, ale później już było dużo gorzej. No niestety Miedziński jak zwykle na wyjeździe w tym sezonie bardzo źle. No Lambert też, więcej pewnie kibice z Torunia liczyli na niego po tych wyjazdach. Kolejne spotkanie, ekipa z Zielonej Góry podejmowała u siebie Betard Spartę Wrocław. No tak czytałem przed tym spotkaniem, że z Zielonej Góry coś robili przy tym torze. No trochę chyba zrobili w złym kierunku, bo nawet 30 punktów, nawet nie wyszli z 30 punktów, 27-63 u siebie przegrali z ekipą z Wrocławia. No to jest pogrom.
No można powiedzieć, że lepsze jest wrogiem dobrego, jeżeli chodzi o kombinowanie ze Stalem Toru. No obróciło się to przeciwko gospodarzom w zespole z Wrocławia. No tak naprawdę trudno powiedzieć, żeby ktoś zawiódł, bo nawet juniorzy radzili sobie całkiem przyzwoicie w tym spotkaniu. W zespole Falubazu
chyba
tak
najlepiej
naprawdę,
w sezonie pojechali.
Zgadza się. Tak naprawdę w zespole Falubazu 3 zwycięstwa indywidualne, z czego 2 Mateusz Tonder, to jest takie małe zaskoczenie tego spotkania in plus dla zespołu gospodarzy, i Piotr Protasiewicz, no ale jeżeli Falubas tak dalej będzie jechał, no to ta reszta ligi może dość szybko odjechać, bo drużyna z Zielonej Góry aktualnie zamyka ligową tabelę.
No i ostatnie spotkanie, ono zostało rozegrane wczoraj, w poniedziałek. Lublin u siebie podejmował ekipę aktualnego mistrza Polski, czyli Fogo Unia Leszno, i Lublin wygrał 49-41.
No trzeba przyznać, że Motor pozytywnie zaskakuje po raz kolejny w tym sezonie. Tym razem pokonując obrońców mistrzowskiego tytułu, ale rzeczywiście ta drużyna z Lublina bardzo równo jeździ w tym sezonie. Grigori Łaguta, Hampel i Mikkelsen, każdy z nich po 10 punktów. Nieźle również Krzysztof Buczkowski, 7 punktów. Przyzwoicie również juniorzy. W zespole z Leszna błyszczał Jason Doyle, 14 punktów, ale dla odmiany bardzo słabo tym razem Emily Saifudino, zaledwie 4+1. No i dodajmy, że Unia już 3 mecz w tym sezonie przegrała, a dopiero mamy półmetek.
Tak, a Lublin będzie bardzo mocny na swoim stadionie, szczególnie, chociaż na wyjazdach też potrafi jeździć. No i kto wie, ta czwórka jest bardzo blisko, tym bardziej, że Lublin jest przecież liderem tej tabeli. Ma tych punktów 11, na drugim miejscu ekipa z Wrocławia 10, Stal Gorzów 10 i po 8 punktów mają Leszno i Częstochowa. Później robi nam się taki odstęp tej tabeli, bo już Apator Toruń ma tych punktów 4, Grudziądz 3 i Zielona Góra 2.
Jeszcze informacja tenisowa przed przerwą. Iga Świątek rywalizuje na kortach Rolanda Garrosa i w meczu pierwszej rundy Polka pokonała Kaję Juwan w setach 2-0. W pierwszym secie na sucho zwyciężyła 6-0, w drugim już troszkę było trudniej. Po tiebreaku zwyciężyła 7-5, także awans Polki do drugiej rundy.
To tyle. Zaczniemy od finału Ligi Mistrzów. Manchester City podejmował Chelsea i przegrał. Przegrał 0-1, chociaż przed spotkaniem więcej ekspertów wskazywało raczej na aktualnych mistrzów Anglii, ale zasłużone zwycięstwo Chelsea.
Może uporządkujmy, przypomnijmy, że finał po raz kolejny, drugi rok z rzędu tak się złożyło, że odbył się w Portugalii, tym razem na stadionie Dragao, czyli obiekcie, na którym występuje FC Porto. Pierwotnie miało być to w Turcji, ale ze względu między innymi na pandemię zdecydowano się przenieść finał właśnie do Portugalii. Co bardzo istotne, pojawiło się co prawda w ograniczonej liczbie, ale jednak spora grupa kibiców, około 16 tysięcy licząc obie drużyny, kibiców obu drużyn plus tych takich neutralnych. A co do samego meczu, no to jedno jedyne trafienie człowieka, który dość często musiał się mierzyć z takimi opiniami, że jego transfer jest dużym zawodem. Mowa o Kaju Havertzie, który przed sezonem przyszedł z Bayeru Leverkusen za naprawdę duże pieniądze. No i co można powiedzieć, no pierwsza bramka jego w tym sezonie Ligi Mistrzów dla Chelsea Londyn, ale od razu trafienie najważniejsze, bo na wagę właśnie zwycięstwa w tym pucharze. Triumfuje również Thomas Tuchel, który w zeszłym sezonie musiał przeżyć gorycz porażki w finale jako trener PSG, przegrywając z Bayernem Monachium. Tym razem zwyciężył. No i można powiedzieć, że Tuchel ma taki patent swego rodzaju na Pepa Guardiolę. Najpierw zwycięstwo w meczu pucharowym w Anglii, później zwycięstwo w meczu ligowym, teraz dochodzi triumf w Lidze Mistrzów, taki swego rodzaju klasyczny hat-trick. No i oczywiście Chelsea po raz drugi w swojej historii triumfuje w Champions League.
No, Guardiola znowu bez tego najważniejszego jednak trofeum, dla którego został w City zatrudniony. Co do Tuchela, no też ciekawa sytuacja. On zaczynał przecież Ligę Mistrzów z PSG. No PSG, wprawdzie Bayern Monachium przeszli, przetrzebiony wtedy przez kontuzję, ale do finału nie awansowali. No nawet nie wygrali mistrzostwa u siebie w lidze. A teraz niemiecki trener zresztą triumfuje w lidze mistrzów. No i mieliśmy też w tygodniu finał ten troszkę niższy, czyli Ligi Europy. Tutaj hiszpański Villarreal podejmował Manchester United. To wszystko działo się na stadionie w Gdańsku i tu też można powiedzieć, że no, większość ekspertów jednak opowiadała się za tym, za ekipą Manchesteru United. Triumfowała ostatecznie ekipa z Hiszpanii po bardzo ciekawym konkursie jedenastek.
No rzeczywiście, sytuacja z tymi jedenastkami rzadko spotykana, ponieważ mieliśmy takie coś,
doszło do strzału bramkarzy, czyli no właśnie, wszyscy sporo.
No właśnie, spodziewalibyśmy się, że po 10 seriach no ktoś będzie musiał spudować z piłkarzy z pola.
A co ciekawsze, to nikt nie spudłował, wszyscy zdobywali te bramki, też nie było sytuacji, żeby któryś z bramkarzy obronił jakiś strzał.
Zgadza się. No, spodziewaliśmy się, że być może któraś z drużyn ma jakieś słabsze punkty, słabszych wykonawców jedenastek, ale jednak tak się nie stało. No i doszło w 11 serii do tego, że obaj bramkarze podeszli do strzału. Najpierw uderzał golkiper Villarrealu, czyli Jeronimo Rulli, i on do siatki trafił. Następnie odwrotna sytuacja. Rulli bronić musiał strzał golkipera Manchesteru, czyli Davida De Gea. Hiszpan jednak uderzył źle. Bramkarz przeciwników obronił i to właśnie Villarreal mógł świętować historyczny sukces, trzeba powiedzieć. Pierwszy raz zwyciężyła Żółta Łódź Podwodna w finale europejskich pucharów. Oni już raz dotarli do półfinału Ligi Mistrzów, ale na tym się skończyło. A Unai Emery po raz kolejny może triumfować. Kolejne zwycięstwo w Lidze Europy tego szkoleniowca. Przypomnijmy, 3 razy zwyciężał w poprzednich latach z Sevillą. Teraz dopisuje triumf z Villarrealem. I oczywiście warto wspomnieć, że w nagrodę Villarreal, jako że jest zwycięzcą Ligi Europy, w przyszłym sezonie będzie mógł zaprezentować się w Lidze Mistrzów.
A w tym regulaminowym czasie gry było 1-1. Nam jeszcze zostało słówko o reprezentacji Polski i kilka słów o transferach, ale może o tym za moment.
Ach, jak się czeka tego dnia, sędzia gwizdnie sygnał da. Marzymy wciąż o grze jak znów, wierzymy w jakiś cud. Wychuje nam ten cały czar, tych męskich 11 par. Gdy noga piłkę wprawia w ruch, w kibicach rośnie duch. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, albo oni. Albo będzie dobrze, albo będzie źle. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Kibicem być to żaden wstyd, emocji się przeżywa szczyt. A jak nie wyjdzie naszym gra, to jest się znowu na dnie dna. ale w zasadzie on ma gest. Gol jak wpadnie, krzyczy jest! Na drużyny swojej cześć, kapelusz gotów wieść. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, albo oni. Albo będzie dobrze, albo będzie źle. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, albo oni. Albo będzie dobrze, albo będzie źle. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Trzeba przegrać mecz, to jest normalna w końcu rzecz. Będzie kibic robił show, że ma ktoś inny lepszy kot. Gdy przeciwnikom wyjdzie strzał, to będzie płakał anielkał, ale podskoczy sobie aż, gdy go strzeli nasz.
To najpierw reprezentacja Polski, która przygotowuje się do Euro na zgrupowaniu. No i dzisiaj pierwszy taki sprawdzian, pierwszy z dwóch sprawdzianów. Dzisiaj o 20:45 mecz Polska-Rosja, 8 czerwca o 18 Polska-Islandia. No dzisiaj już mamy zapowiedź, że zagramy mocno zmodyfikowanym składzie. Mają nie zagrać m.in. Lewandowski i Zieliński. No większa szansa dla debiutantów. No ciekawe, co na to Rosja.
No zobaczymy. Rosja to wymagający rywal. Nie zapominajmy, że Rosjanie w ostatnich mistrzostwach rozgrywanych na ich terenie awansowali do ćwierćfinału, między innymi eliminując Hiszpanię z tego turnieju.
Także, no bardzo ładnie tam gra.
Także rzeczywiście bardzo efektowne zwycięstwo chociażby na inaugurację 5-0 z Arabią Saudyjską. A jeżeli chodzi o Polaków, no to tak jak wspomniałeś, absencja Lewandowskiego w wyjściowym składzie, nie będzie Piotra Zielińskiego z powodów osobistych. Jest to szansa dla kilku zmienników, którzy mogą się zaprezentować selekcjonerowi w takich warunkach meczowych, warunkach bojowych. No i z pewnością kilku takich szans otrzyma, choćby Tymoteusz Puchacz, który dla którego no, będzie ciekawa sytuacja na niecałe kilkanaście dni przed Euro. Dopiero zadebiutuje w reprezentacji Polski i od razu z wymagającym rywalem. W ataku też szansę dostanie pewnie ktoś z tria Świderski, Świerczok, Kownacki. Zobaczymy, w jakiej to będzie jeszcze konfiguracji. No, trener Sousa ma mało czasu, więc wykorzystuje każdą jednostkę treningową i każde spotkanie, żeby testować różne warianty.
Co do Zielińskiego, to powody osobiste to oczywiście jak najbardziej pozytywne. Gratulujemy. Synek się urodził, naszemu reprezentantowi. No, a co do transferów, no to to okienko no jeszcze na dobrze się chyba nawet nie rozkręciło, a już mamy bardzo bardzo ciekawe informacje. W ogóle bardzo dużo piłkarzy teraz, takich ciekawych piłkarzy, ma koniec kontraktów. No i to różne kluby wykorzystują. Może właśnie zacznijmy od kierunków hiszpańskich. Tutaj z Bayernu Monachium do Realu Madryt przeszedł Dawid Alaba za darmo. Za darmo też do Barcelony trafiło dwóch zawodników. Aguero z Manchesteru City, jemu się skończył kontrakt, tak samo jak Ericowi Garcia. No tu jest taka rozpiętość wieku, bo Garcia ma dopiero bodaj 20 lat, on jest zresztą wychowankiem Barcelony i do niej wraca, a Aguero, no tu mamy taką dziwną sytuację, że jeszcze rok temu, tylko też inni prezesi byli oczywiście w Barcelonie, tam został odstrzelony, że tak brzydko powiem, Suarez, no ze względu między innymi na wiek, a teraz w podobnym wieku przychodzi Aguero, no ale zobaczymy, co z tego będzie.
Zobaczymy, Barcelona przyzwyczaiła, że w poprzednich latach wydawała grube miliony na transfery. Powiem tak bardzo łagodnie, że nie zawsze ta strategia się sprawdzała. Teraz poszli w drugą stronę, wzięli zawodników za darmo, więc to ryzyko, nawet jeżeli się nie sprawdzą, to nie będzie duża strata finansowa. No, z Aguero, nie licząc kontraktu oczywiście.
Tak, z Aguero to jedyne ryzyko to chyba to, że może być kontuzjowany.
Tak. No rzeczywiście Aguero to jest zawodnik, który dość często jest wykluczany z gry z powodów zdrowotnych. Jeżeli chodzi o Bayern, mówiłeś, że Alaba zamienił Monachium na Madryt, ale też jest ruch w drugą stronę. Już wcześniej dogadany był Dayot Upamecano, który z Lipska właśnie przenosi się od 1 lipca do Bayernu. Kwota transferu 42,5 miliona euro. W ogóle defensywa lipska rozebrana na części pierwsze, można powiedzieć, bo inny ze stoperów, Ibrahima Konate, przychodzi do Liverpoolu za 40 milionów euro. Także podąża śladem Keity, zawodnika z Gwinei bodajże, który również zamienił Lipsk na Liverpool, a więc no, drużyna lipska to jest taki dostarczyciel młodych, obiecujących piłkarzy do innych klubów.
Liverpool no, bierze jednak poprawkę na ten sezon. Już teraz wolą zakontraktować jakiegoś obrońcę, no lepszego obrońcę niż tych, których musiał sprowadzać w ostatniej chwili po kontuzjach.
Tak, rzeczywiście to prawda. No, te kłopoty z defensywą też się poniekąd przełożyły na wyniki Liverpoolu. I jeszcze ciekawostka, jeżeli chodzi o Milan. No, dużo się mówi o tym, że Gigi Donnarumma ma opuścić zespół z Mediolanu. W jego miejsce bramkarz Lille Mainan, który był jednym z takich architektów z sensacyjnego mistrzostwa Francji dla tej drużyny, przechodzi za 13 milionów euro.
No i tak troszkę może z przymrużeniem oka, ale znając wieczystą Kraków, to może nie do końca, bo u nas w ostatnich dniach przynajmniej, no najgłośniej jest o tej ekipie, która teraz awansowała dopiero do czwartej ligi, ale tam są tacy piłkarze jak między innymi Sławomir Peszko, a mówi się, że wieczysta interesuje się, czy interesowała naprawdę dużymi nazwiskami.
Tak pokrótce, Przemysław Cechesz, trener Wieczystej, ujawnił w rozmowie z jednym z ogólnopolskich dzienników sportowych, że prowadzono swego czasu negocjacje, proszę Państwa, z samym Wesleyem Sneijderem, a więc zawodnikiem naprawdę topowym. Było to wtedy, kiedy skończył mu się kontrakt w Katarze i był bezrobotny. No niestety sprawa spaliła na panewce ze względu między innymi na pandemię COVID-19, a teraz przejawia się nazwisko Lukasa Podolskiego w kontekście tej drużyny. Wiemy, że Podolski deklarował, że chce zakończyć karierę w Górniku Zabrze, no ale Wieczysta, widzę, próbuje jakieś wyzwanie rzucić
Kraków niedaleko.
Górnikowi.
To tyle informacji sportowych. My Państwu oczywiście dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia na pewno za tydzień. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł, ale jeszcze słów.
Tak, ja korzystając z okazji zwracam się do mojej siostry Kingi, która dzisiaj obchodzi urodziny z najlepszymi życzeniami, błogosławieństwa Bożego, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, oczywiście pomyślnie zdanych egzaminów i spełnienia wszystkich marzeń. Wszystkiego najlepszego.